Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dziś w naszym studiu bardzo radośnie, bardzo gwarnie, ponieważ mamy gromadę dzieci, a są obecne w studiu tylko dwie rodziny, a można powiedzieć aż dwie rodziny, duże rodziny, bo duża rodzina równa się dobra marka. Można powiedzieć, pod tym hasłem spotykamy się dzisiaj z tymi, którzy promują duże rodziny, a są z nami. Profesor Stanisław Mikołajczak, jako tata, dziadek, teść. Tak. Witamy gorąco i serdecznie. Lidia i Marek Banowscy oraz państwo Elżbieta i Andrzej Lachmanowie. Ze swoimi dziećmi. Państwo wiedzą, które dzieci są państwa, to rozpoznajecie. Dzieci nas uczą, że to nie jest Małgosia, ale Marysia i każdy wie, od kogo kto jest. Na pewno po środku siedzą dwaj młodzi panowie, to Jan i Krzysztof. Zgadza się. I też jest z nami Katarzyna. Pytanie do dorosłych. Państwo Banowscy, skąd taka inicjatywa Stowarzyszenia Prorodzinnego Ponad Milion? Chociaż nasi tutaj przygotowujący studio obawiali się, że tu będzie ponad milion dzieci.
Jest nas dużo. Rodzin wielodzietnych w Polsce jest ponad milion. Ponad 1 200 000. I dlatego tak nazwaliśmy nasze stowarzyszenie. Uznaliśmy, że to jest najlepsza nazwa po to, żeby pokazać, jak duża rzesza rodzin wielodzietnych jest w Polsce.
Państwo są rodziną wielodzietną, czyli państwo kiedy się poznali, kiedy powiedzieli sobie to sakramentalne tak, a kolejne pytanie, kiedy narodziło się pierwsze dziecko, ile państwo mają dzieci?
My się pobraliśmy w 98 roku.
Tak. 16 października.
A nasz syn pierworodny się urodził w maju w 2000 roku.
Poznaliśmy się w 87 roku na obozie harcerskim.
Czyli już wiemy, kiedy zapoznanie, kiedy ślubowanie i kiedy najstarszy, pierwszy syn. Ile państwo mają dzieci?
My mamy 7 dzieci, wychowujemy 4, 3 zmarło przed narodzeniem, a 4 tutaj jest z nami.
Tutaj ty jesteś, chociażby pierwsza. I ty masz na imię? Ty masz na imię Ania. Sprawdzimy, czy ten mikrofon działa. Ania, ile masz lat?
7.
Chodzisz do przedszkola?
Do szkoły.
Do szkoły już chodzisz? Do której klasy?
1.
Twoje zainteresowania to? Budowanie takich fantastycznych, tutaj widzę, pojazdów mechanicznych, tak?
Nie, budowanie z klocków w wieże.
Z klocków w wieże. Zaczęły się od rysowania. Co się z tym rysowaniem stało?
Mi się znudziło.
A, znudziło się rysowanie. A gdybyśmy wam wszystkim dali takie zadanie, by każdy z was narysował swoją rodzinę. Jest to możliwe?
Tak.
Będziesz odpowiedzialną za to zadanie?
Nie.
Nie, ale zaprosi wszystkie dzieci tutaj zgromadzone w studiu, wszystkie swoje koleżanki, kolegów i rodzeństwo? No to prosimy cię, uczyń to i za chwileczkę będziemy was pytać, co na tych rysunkach jest. Oczywiście wasza rodzina, ale kto jest kim, dobrze? No to zapraszam cię i do dzieła, a potem wrócicie zapewne do swoich książek, do klocków i tego wszystkiego, co jest tutaj w studiu. Państwo Lachmanowie, Elżbieta i Andrzej, no to samo pytanie.
Oj, poznaliśmy się w pięknym miejscu, bo na pielgrzymce do Częstochowy. Także wymodlona została moja żona. Prosiłem właśnie o dar dobrej żony. Ślub wzięliśmy w 93 roku, 31 lipca. No i nasze szczęście cały czas trwa właśnie. I rozwija się, jak to widać.
Ile dzieci?
Mamy 6 dzieci, właściwie 7, bo jedno dziecko też zmarło przed porodem. Takie doświadczenia też muszą w życiu być. Natomiast ta 6 właśnie nas tutaj bardzo mocno cieszy.
Nie sposób nie zauważyć profesora, doktora habilitowanego i to jeszcze zwyczajnego Stanisława Mikołajczaka, który jest, można powiedzieć, przyjacielem już Radia Maryja i Telewizji Trwami. To za jego sprawą tutaj gromadzimy się. No, panie profesorze, jak to być dziadkiem takiej ilości wnuków, będąc jednocześnie wielkim profesorem?
Wielkim profesorem ja nie jestem, ale jestem takim zwyczajnym sobie profesorem. Natomiast rzeczywiście duża rodzina to jest duża przyjemność. Ja sam mam czwórkę dzieci. I to taką dość nietypową tworzymy rodzinę, dlatego że ja jestem językoznawcą, moja żona też językoznawcą. Całe życie żyliśmy, pracowaliśmy razem. Najpierw poznaliśmy się na grupie studenckiej, wspólne magisterium, cała praca razem. Teraz żona jest na emeryturze, ja jeszcze trochę pracuję. Trzy nasze córki, ta, która tutaj jest, to jest najmłodsza nasza córka, wszystkie są polonistkami. Jeszcze mamy syna, który mówił, że jak go będziemy denerwować, to też zostanie polonistą, więc go nie denerwowaliśmy i został prawnikiem. Także mamy czworo dzieci i dziewięcioro wnucząt. Czwórka tutaj od Litki i potem Hania ma dwoje, Joasia ma dwoje, która adoptowała, najstarsza nasza córka, i syn ma jednego syna Michała.
Panie profesorze, w jakim języku gaworzą dzieci?
W swoim
własnym, czyli...
Mówią w tym języku, w którym mówią rodzice, tylko że to jest taki pierwociny języka. Każde dziecko, ze względu na genetyczne przygotowanie człowieka, nauczy się jako pierwszego języka dowolnego języka. Dziecko zrodzone z dwojga Polaków, wychowane przez Japończyków, jako pierwszy język opanuje doskonale japoński. To jest to, że my mamy gen języka w sobie.
Czyli już jakąś zasadę, normę poznaliśmy w związku z językoznawstwem i wychowaniem dzieci. Ale pytamy rodziców, bo to na was spoczywa ten przeogromny trud wychowania. I to jeszcze wychowania takiej gromady osób, gdzie każda relacja jest wyjątkowa. Każde dziecko inaczej buduje relacje do mamy, inaczej do taty, inaczej do dziadków. Jeszcze do każdego z członków rodziny, czyli do swojego brata starszego, młodszego, siostry starszej, młodszej, jeszcze inaczej. I to wszystko trzeba ogarnąć. Ale chciałbym zapytać państwa o pozytywne doświadczenie dużej rodziny. Co jest tak rzeczywiście wartością? Pytam o to tym bardziej, że często dużą rodzinę, rodzinę wielodzietną stawia się na świecznik, ale tak milcząco, że widzimy, dostrzegamy, zajmuje taka rodzina szczególne miejsce, ale bardzo rzadko ta duża rodzina wielodzietna może powiedzieć o swoich odczuciach czy o swoich spostrzeżeniach tyczących się dużej rodziny.
Myślę, że wszystko się zmienia w momencie, kiedy pojawia się pierwsze dziecko. Na początku trudno sobie wyobrazić, jak to będzie z tym pierwszym dzieckiem. Jest bardzo dużo lęków, wydaje mi się, że zwłaszcza u ojców, na których ciąży taki obowiązek utrzymania później tego dziecka, i przy tym pierwszym dziecku chyba jest najwięcej lęku. Później przy każdym następnym jest po prostu więcej miłości. I to jest, i to chyba wyróżnia dużą rodzinę, że po prostu chce się mieć więcej dzieci. Ja specjalnie przyznam, że budowałem dom z 7 sypialniami, żeby mieć dużo dzieci. Tak się stało, jak się stało. Mamy czwórkę. Może będzie jeszcze więcej. Ale dzieci jest... Zawsze chciałem mieć dużo dzieci, bo to jest duży dom, duża, świetna atmosfera. W którymś momencie te sprawy materialne odchodzą na dalszy plan, które były na początku lękiem. Bo te sprawy materialne i tak są... I tak wystarczą. Tak? I tak załatwiamy. Gorzej jest tak, jak jest teraz w Polsce, kiedy ta polityka prorodzinna jest bardzo, bardzo trudna dla dużych rodzin. Właściwie można powiedzieć nie ma. Ale tak czy tak nie powoduje to takiej sytuacji, żeby w jakikolwiek sposób ograniczać dzietność. Przynajmniej dla nas. Rodziny duże to są rodziny pełne miłości. Tak bym to
rodziny określił. Duże to rodziny pełne miłości. Państwo Lachmanowie.
Ja myślę, że tutaj potwierdzamy słowa kolegi. Właśnie no, jedno dziecko, ja właściwie tak mogę powiedzieć, radość razy jeden, dwójka razy dwa, piątka dzieci to jest radość razy pięć i tak dalej. Po prostu rzeczywiście ta radość w domu rodziny wielodzietnej jest po prostu potężna. Ilość ciekawostek, ilość relacji, ilość psikusów, wydarzeń, która się dzieje w takiej rodzinie, jest po prostu właśnie o tyle razy większa, ile jest więcej dzieci. To jest doświadczenie, które po prostu tutaj no, mamy i które polecamy wszystkim rodzinom.
Ja jeszcze bym dodał tutaj, że przede wszystkim rzeczywiście spotyka się bardzo często wśród młodych ojców, tak jak kolega wspomniał, nawet taki lęk, przed posiadaniem większej ilości dzieci. Mając tą szósteczkę, proszę mi wierzyć, bardzo chętnie wracam szybciutko do domu, żeby właśnie jeszcze z nimi być, żeby jak najwięcej czasu z nimi spędzać. Także jest to naprawdę niesamowite uczucie i tak jak tutaj wspominamy, jest to miłość razy właśnie tą ilość.
I właśnie też może dodamy, że ta ilość relacji, która się między dziećmi wywiązuje, to, że jest między nimi mała różnica wieku, no to to jest wspaniałe, bo oni potrafią się razem bawić. Mamy właściwie takie dwie kategorie dzieci w domu, tak brutalnie może to nazwę. Są maluchy i starszaki. Tosia w środku, 10-latka, zastanawia się często, czy należy do starszej, czy do młodszej grupy, w zależności od tego, jaką ma korzyść z tego. Ale to tak właśnie jest, że dzieci nawiązują właśnie sporo kontaktów między sobą i uczą się no właśnie i rozmów, i negocjacji między sobą, że jest wesoło.
Duża rodzina to z każdym dzieckiem potęgująca w domu radość i z każdym dzieckiem, jak to powiedział przed chwileczką pan Andrzej, bardziej chce się wracać do domu.
Tak, to jest cały właściwie sens życia. Dzieci to jest to, co jest najpiękniejsze dla nas. To motywuje do wszystkich działań, dlatego te wszystkie działania, które też razem z Markiem tutaj chcemy razem wspólnie rozpowszechniać, to wszystko powoduje właśnie, że taka odpowiedzialność jest w nas, w rodzicach, że chcemy coś zrobić dla nich, dla ich przyszłości właśnie.
Kolejne pytanie. Kiedy państwo przyzwyczaili się, że gaworzenie dzieci to też cisza? Że pośród tego gaworzenia, pośród tej rozmowy państwo kontrolują myśl, są w stanie rozmawiać, prowadzić normalne życie ludzi dorosłych, mających oczywiście swoje tematy, swoje problemy. Też no wiemy, że przed jednym dzieckiem ukryć problemy to nie taka sztuka jak przed sześciorgiem czy przed czwórką, gdy człowiek chciałby się zdenerwować, ale nie patrzy tylko jedno, ale czwórka.
Było takie powiedzenie o komandosach, ci ociemnych z czasów wojny, że oni odpoczywają w biegu. I tutaj mam takie wrażenie, że chyba jest bardzo podobnie. Jak jest gwar, jest szum, to znaczy, że jest wszystko dobrze. Najgorzej, jak się wszystko uspokaja. Tak, to wtedy znaczy, że coś broją.
Ja mam historyczne wspomnienie, bo oczywiście ja tu jestem z innego pokolenia, ponieważ musiałem robić doktorat, mając już dwójkę dzieci, potem habilitację przy czwórce, musiałem się wyłączać i bardzo mam wspomnienia z czasu młodości, jak nagle czuję, że ktoś mnie szarpie za rękaw i słyszę głos, na głos żony reagowałem, na głos dzieci nie. I słyszę dziecko, które mówi: mama, powiedz tacie, że do niego mówię. I wtedy właśnie słyszałem to i reagowałem. Wracałem do rzeczywistości rodziców.
Mama, powiedz tacie, że do niego mówię. No tak. Kolejna kwestia, myślę, też ważna. Siedzimy w takim rodzinnym gronie, w atmosferze, gdzie są dorośli. Jest to pokolenie, powiedzmy, no, dziadków, rodziców. Jest to pokolenie wśród dzieci i małych dzieci, młodszych i dzieci starszych. Tak patrząca, jak była o niej mowa. Po której stronie się opowiedzieć? Póki co rysujesz, prawda? Tak, póki co rysujesz, jesteś zgodna z tym. Jakie tematy przy dzieciach można poruszać, a jakich nie wolno? Najciekawsze to jest to, że teraz nie można powiedzieć o tym.
Temat świętego Mikołaja można poruszać do połowy.
Święty Mikołaj do połowy.
Tak tutaj a propos różnych tematów, to może ja właśnie zacząłem od tego, że ważne jest w domu i w rozmowach, i w relacjach to, żeby jednak, my przynajmniej mamy takie doświadczenie, że ten tata jest najważniejszy. Tata jest najważniejszy i tata, że tak powiem, rządzi. I tu właściwie no to ustawia te hierarchie w domu i to po prostu się liczy. Ja powiem szczerze, próbowałam na początku właśnie tutaj Staszak i Krzysia, Kasię tak książkowo, prawda, dyskusje, ale czasami ten taki głośny brzmiący głos ojca tutaj decydował o wszystkim i załatwiał sprawę, także no najważniejsze, żeby rzeczywiście był ten tutaj, ta głowa rodziny. No, tematy jakie? Przeróżne, przeróżne.
Ja myślę, że nie można uciekać od tematów trudnych też, bo oczywiście, że nie będziemy maluszkom 2-3-letnim tłumaczyć, jakie są problemy życia codziennego. Natomiast już ze starszymi dziećmi jak najbardziej możemy ich wprowadzać we wszystkie tajniki, bo to głównie o to chodzi, żeby oni już w tym wieku widzieli, jakie są też i problemy, i żeby wiedzieli, nauczyli się, jak reagować. W tym momencie jest bardzo duża odpowiedzialność, ciąży na nas, rodzicach, żeby im odpowiednio to przekazać.
Ważne jest, żeby jakiekolwiek tematu nie poruszymy, to żeby była jednak zgoda między rodzicami. Żeby rodzice nie dawali się podpuszczać, co jest... Dzieci są bardzo dobrymi negocjatorami i starają się to wykorzystać, ale kiedy zobaczą, że między tatą i mamą jest zgoda co do jakiegoś tematu, to wtedy to jest najważniejsze. To im daje poczucie stabilności.
Przed chwileczką Janek wyszedł ze studia, już wrócił. No, zapewne byłeś z siostrą w toalecie, ponieważ trzeba pełnić taką misję w domu.
No, jak niestety.
Niestety, no cóż zrobić. No, Janku, a powiedz, czy są takie momenty, że z młodszym rodzeństwem jest coś fajnego, coś, co lubisz, coś dla ciebie przyjemne? Czy są tylko takie, no niestety? Co byś zaliczył do takich bardziej radosnych spraw?
Nie wiem, jeśli na przykład usiądziemy sobie wieczorem razem po takim całym dniu, tata wróci z pracy, Ania ze szkoły, ja ze szkoły, Gosia z przedszkola, no to wtedy też faktycznie jest taka miła atmosfera, wszyscy sobie rozmawiamy, dzieci czasami wtrącą jakieś śmieszne rzeczy naszych rozmów, no i są to faktycznie bardzo miłe spotkania między nami. Także naprawdę rodzeństwo jest bardzo przyjemne. Czasami się co prawda nie zgadzamy, ale raczej rzadziej.
Rzadziej.
Się cieszymy sobą.
Janku, do której klasy chodzisz?
Szóstej.
Do szóstej klasy, czyli przed tobą test za chwileczkę, wybór gimnazjum, wybór studiów. Powiedz taką rzecz, czy te dzieci, o których mówisz, czyli twoje dwie młodsze siostry, tak? Przychodzą do ciebie z jakimiś pytaniami, z jakimiś problemami, żebyś je czegoś nauczył, coś im wytłumaczył, czy od razu biegną bezpośrednio do mamy i taty ze wszystkim?
Gosia raczej biega do mamy, ale bardzo często z Anią właśnie rozmawiamy na różnego rodzaju tematy. Ania zadaje bardzo ciekawe i interesujące pytania, które też mnie nurtowały w pierwszej klasie. I też właśnie są to te miłe chwile, kiedy mogę jej przenieść tą wiedzę. Czuję się wtedy tak ważnie.
Tak, ponieważ no, pytanie do rodziców, że państwo uczestniczycie w procesie wychowania, kształtowania, wiele rzeczy wyjaśniacie, ale czy zauważacie to, że dzieci same stają się dla siebie wychowawcami, zwłaszcza te starsze dla młodszych? Ja obserwowałem taką sytuację u mojej siostry, jak młodsze dziecko było bardzo szybko nauczone, jak się schodzi po schodach, jak się po schodach wychodzi. No bo starsze po prostu, Krzyś z Agnieszką, Bernatkę, nauczyły tego w mig. To, do czego one dochodziły, powiedzmy, stopniowo i powoli. Taka bardzo prosta, techniczna, bym rzekł, rzecz. A jednak starsze dziecko szybciej nauczyło młodsze takiej funkcji.
To chyba naturalny proces. Tak obserwujemy przede wszystkim u maluchów. Rzeczywiście, że chociażby to proste działanie, w cudzysłowie oczywiście, walka o zabawkę, powoduje, że szybciej musi się rozwijać, szybciej musi się dogadać, szybciej musi pokazać, zaznaczyć swoją obecność. Także to bieganie po schodach, jak najbardziej, to są procesy, które o wiele szybciej u tych małych dzieci, patrząc na swoje starsze rodzeństwo, o wiele szybciej się rozwijają. No, jest to naturalne, myślę.
Naśladują tak. się w wielu rzeczach. No, mamy w domu cztery dziewczyny, więc rewia mody na całego.
Począwszy od mamy.
Młodsze patrzą na starsze, dziesięciolatkę na szesnastolatkę i no, tutaj no, następuje już pewna nauka również.
Przed chwileczką pani Elżbieta okiem mamy przebiegła wszystkich uczestników naszych rozmów, tych najmłodszych. Wielu rzeczy my nie dostrzegamy, kamera tym bardziej. Co widzi tutaj w tym studiu mama, która obserwuje? Co widzi kobieta, która jest matką?
Na początek to kolejny odlicz. czy się nie rozbiegli? No, dla mnie macierzyństwo jest naprawdę spełnieniem. Myślę, że każda kobieta, która ma dziecko, która chce mieć więcej dzieci, ma więcej dzieci, jest coraz bardziej szczęśliwa. Tak naprawdę jest to bardzo głęboko związane właśnie z powołaniem kobiety i jeśli pojawiają się kolejne dzieci, no to jest to rzeczywiście właściwie taka realizacja najpełniejsza tego zadania, które myślę sobie na życie mam. Tak się właśnie śmiejemy, że my jesteśmy pro-life, dosłownie, więc ta szóstka właśnie o tym świadczy. No, ja byłam w ciąży 5 lat mniej więcej, matką karmiącą 9 lat i tak mi to życie przebiega. I to właśnie no, ten czas też tak szybko biegnie. No,
no i feministki by pytały, co pani ma z życia, prawda? No, takie pytanie na pewno by zadawały. Gdzie tak. To się ta kobieta realizuje?
Ja jestem zwolenniczką nowego feminizmu, który właśnie wypracowany jest również no, przez komisję przy Janie Pawle II, który mówi, że kobieta właściwie równouprawniona jest tak naprawdę wtedy, kiedy jest traktowana jak kobieta. A więc i w pracy, i w domu. Równe prawa takie, to nie znaczy takie same jak mężczyzny. Z całą pewnością nie, ponieważ mamy różne zadania w życiu, więc i te prawa muszą się różnić. Także feminizm tak, ale nowy.
Tak, ale nowy. Nie wiem, czy Krzysztof wiesz, że tutaj przy stoliku jest potężna dyskusja, czy ty jesteś duży, czy ty jesteś mały. Jesteś już duży, tak? Do której klasy?
Do drugiej gimnazjum.
Druga gimnazjum. Siedzisz, bardzo spokojnie wszystko obserwujesz. Co tak sobie myślisz o tym, co my tutaj mówimy? Czego doświadczasz na co dzień? I w domu, i w szkole, i pośród kolegów? Jakie są też twoje zainteresowania? Może od tego będzie łatwiej rozpocząć.
Znaczy, ja na co dzień trenuję w klubie Lecha Poznań. Chodzę też do szkoły sportowej Lecha Poznań. Tak, wychodzę bardzo wcześnie do szkoły. Wracam też późno ze szkoły do domu. Przechodzę do domu, tak raczej potem staram się zrobić lekcje i tak za bardzo nie mam czasu opiekować się młodszym rodzeństwem. A jak się opiekuję, to jest bardzo fajnie, przyjemnie.
Ale pamiętasz o tym, że jest młodsze rodzeństwo, tak?
Oczywiście.
Czasami.
Krzysiu, tak oczywiście skromnie mówisz, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo ma zajęć, bo zajęcia sportowe, szkolne bardzo dużo czasu pochłaniają jemu. Natomiast no, spokojnie, z pełną świadomością i z dużym spokojem możemy zostawiać właśnie Stasia, maluchy, z nimi bardzo ładnie się bawi, potrafi się zająć, zresztą tak jak i Kasia. To jest właśnie to, co też ojciec mówił na samym początku, że one potrafią, te dzieci potrafią ze sobą razem grać, razem się sobą zająć i oni już tak będą działać przez całe życie.
Katarzyna, do ciebie należy słowo. Bałaś się, że na żadne pytanie nie odpowiesz, więc nie dostajesz żadnego pytania. Jest twoje 5 minut. W telewizji Trwami w Radiu Maryi.
No, to ja trenuję szermierkę, tak podobnie jak Krzysiu. Też bardzo wcześnie rano wychodzę i późno wracam. Więc zazwyczaj jak już się bawić z rodzeństwem, to raczej w weekendy. Ale to też tak rzadko.
Kasia też jest obciążona bardzo mocno, bo 4 lub 5 razy w tygodniu jest trening szermierczy. W weekendy czasami zawody. Tutaj się tak jako rodzice nieskromnie pochwalimy, że jest w pierwszej 20 w Polsce. Także Tosia też trenuje szermierkę. Także tutaj dwie mam.
Ale jest pierwsza w Polsce.
Oho. Ale jest pierwsza w Polsce.
W swojej kategorii.
Tak, to też trzeba zaznaczyć, że akurat zdecydowaliśmy się na to, żeby też proces wychowania dzieci biegł równocześnie z jakimiś zajęciami pozaszkolnymi i dlatego my wybraliśmy akurat sport, ale tutaj Marek też przeszłość harcerska, to wszystkie te takie dodatkowe zajęcia pozaszkolne budują jeszcze wartości, które później te dzieci będą mogły w przyszłości w życiu dorosłym wykorzystywać.
I przy okazji od najmłodszej ekipy dowiedzieliśmy się, ile lat ma Katarzyna. Czy to prawda, że 16?
Tak,
to prawda, że 16. Powracamy do stowarzyszenia prorodzinnego Ponad Milion. Jakie cele, jakie zadania, jak się wam udaje to realizować, czyli promocję dużej rodziny jako dobrej marki i to budowanie wizerunku dużej rodziny jako rodziny dobrej, pełnej wartości.
przede wszystkim musieliśmy zmierzyć się ze zdefiniowaniem, z problemem w ogóle definicji rodziny. Okazało się, że nie jest to takie już oczywiste w dzisiejszym świecie. Mieliśmy z tym, my nie mieliśmy z tym oczywiście problemu, ale założyliśmy stowarzyszenie dlatego, że w bardzo różny sposób podchodzi się w tej chwili do rodziny. Zauważyliśmy, że rodzina nie jest postrzegana w taki sposób, jak ona jest naprawdę. Nie jest postrzegana jako wartość przede wszystkim. Nie jest postrzegana jako priorytet. To zupełnie dla nas było zupełnie niezrozumiałe. Kiedy urodził się nasz czwarty Szymon w kwietniu tego roku, ja do kwietnia byłem bardzo mocno pochłonięty pracą zawodową. I prawdę mówiąc, w ogóle nawet nie docierały do mnie takie sygnały, że rodziny mogą być postrzegane źle. Kiedy urodził się czwarty Szymon, to nagle się okazało, że tak faktycznie jest. Ja się w szkole, prawie większość nauczycieli zareagowała w ten sposób po urodzeniu czwartego dziecka. Ojeju, to jak wy sobie teraz dacie radę? Było to dla nas zupełnie szokujące doświadczenie. No i kiedy zaczęliśmy się wgłębiać w ten temat, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać o tym, okazało się, że jest rzeczywiście problem z postrzeganiem rodzin zgodnie z tym, jakie one rzeczywiście są, zgodnie z ich wartością. Dlatego stwierdziliśmy, że założymy stowarzyszenie, które przede wszystkim będzie miało za cel zbudować dobry wizerunek rodzin. Chcemy pokazać, że jesteśmy normalną rodziną i że takich rodzin jest bardzo dużo. Stwierdziliśmy, że zbudujemy markę, która będzie się nazywała Duża Rodzina, Dobra Marka. Tak rzeczywiście jest. I to jest naszym podstawowym celem. Kiedy zaczęliśmy się w ogóle wgłębiać w problematykę rodzin i w kwestie związane w ogóle, czym jest w tej chwili rodzina, okazało się, że jest w tym w ogóle ogromny problem w Polsce. To są problemy demograficzne, o których pewnie dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać. To są problemy związane z polityką prorodzinną, którą samorządy muszą prowadzić. Zgodnie z ustawą mają taki obowiązek. Kiedy zabraliśmy się za to, czyli zaczęliśmy się kontaktować z samorządami, okazało się, że na ponad 100 bodajże, około 100 gmin, z którymi się skontaktowaliśmy, żadna nie prowadzi polityki prorodzinnej. Stwierdziliśmy, że to jest nasz obowiązek w tej chwili rodziców, założyć stowarzyszenie, które się zajmie tymi sprawami. I tak zrobiliśmy.
Może tutaj dodam, że Marek przez 20 lat nic innego nie tworzył strategię dla firm, przedsiębiorstw, dla branży budowlanej, dla branży spożywczej, a także dla gmin, miast. Także ma potężne doświadczenie w budowaniu wizerunku. Nie podchodzimy tutaj jako osoby zupełnie nie mające wiedzy, czym jest tworzenie właśnie wizerunku i marki, ale osoby z doświadczeniem zawodowym w tym temacie wieloletnim.
Dlatego nazwaliśmy się Profesjonalne Stowarzyszenie Prorodzinne, bo uznaliśmy, że wykorzystując nasze doświadczenia zawodowe, naszą wiedzę, możemy zrobić coś, na czym się znamy, w tym, czym się zajmujemy. Zbudowanie marki okazuje się, wydaje mi się, że w tym w dzisiejszym czasie jest konieczne. To jest konieczność dla rodzin. Ela jest dziennikarzem, też przez kilkanaście lat pracowała w różnych mediach wielkopolskich. Andrzej tak samo jest w tej branży, więc uznaliśmy, że najlepiej zrobimy coś właśnie takiego. Połączymy swoje siły i będziemy budować markę, która ma szansę powodzenia, która ma szansę powiedzieć o rodzinach, jakie są naprawdę. Taki jest nasz podstawowy cel.
Też tutaj może nawiążę jeszcze króciutko do tego, jak wy sobie poradzicie. Stereotyp jest niesamowity. Kiedy właśnie byłam w ostatniej ciąży, koleżanka po prostu też zobaczyła mnie i powiedziała: ojeju, niespodzianka. To było w ogóle po pierwsze, na co odpowiedziałam, że niewymodlone, a po drugie, jak wy sobie poradzicie, pewnie bez wsparcia nie dacie rady, na co też miałam odpowiedź, to my wspieramy to państwo, a nie odwrotnie. To my wspieramy to państwa, a nie odwrotnie. Tutaj rzeczywiście jesteśmy...
Bardzo proszę o uzasadnienie tej tezy.
Tak, Marek, przekazuję ci tutaj pałeczkę, rzeczywiście. No cóż, jako duże rodziny też rzeczywiście mamy większe i potrzeby, i wydatki. tutaj powiem może tak brutalnie, na jakichś takich prostych zupełnie artykułach spożywczych. Niektóre rodziny być może wystarczy im 10 litrów mleka. Nam 65 albo 70 miesięcznie. We wszystkich produktach są ukryte podatki. Te podatki zasilają budżet państwa. Także tutaj w zasadzie pod postacią czy to podatku VAT, czy podatku właśnie ukrytego w produktach przez producentów, które są konieczne do płacenia. No my w tym momencie uczestniczymy w tym wszystkim. Duże rodziny też są taką siłą, myślę, napędową. Tutaj Marek możesz też coś o tym powiedzieć, prawda? Rozwijając się, mają potrzeby, próbują je realizować. Są dzielni ojcowie, którzy no tutaj jednak starają się zapewniać rodzinom. Na tyle, ile mogą.
To jest w ogóle bardzo szeroki problem. To jest problem, na który trzeba spojrzeć w dwóch zakresach. Pierwszy zakres to jest zakres dnia dzisiejszego. Krótki termin, gdzie my w tej chwili Polska jest bodajże na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem sposobu prowadzenia polityki prorodzinnej. Ja użyję tego terminu, chociaż wiem, że takiej polityki prorodzinnej w Polsce de facto jeszcze nie ma. Oczywiście są pewne rozwiązania proponowane, typu na przykład przedłużenie urlopów macierzyńskich, ale to są rozwiązania, które mają tak naprawdę, powiedzmy sobie, zapchać jakąś dziurę albo coś pokazać, że coś się w ogóle robi dla rodzin, tak naprawdę nie zmieniają sytuacji materialnej rodzin. Tu pod tym względem nie. Natomiast problem jest taki, że my mamy absolutnie nierówne szanse w wychowaniu naszych dzieci, jeśli chodzi o szanse materialne, późniejszego życia materialnego. Nasze dzieci w przyszłości będą żyły w bodajże najstarszym społeczeństwie w Europie. Polska ma w tej chwili współczynnik dzietności jest bardzo, bardzo niski. To jest w tej chwili około 1,2 dziecka na rodzinę. 1,3. Ten współczynnik powinien być 2,1, tak? Czyli 2,1 dziecka, czyli tyle powinno być, żeby można było mówić o zastępowalności pokoleń. W momencie, kiedy ten współczynnik jest tak tragicznie niski, demografowie mówią o tym, że to jest już jakby niemożliwe do odbudowania kolejne pokolenia, to my jako rodzice mamy bardzo poważny problem. W jaki sposób mamy przygotowywać nasze dzieci do życia w przyszłym w życiu zawodowym, żeby dały radę. One będą musiały utrzymywać bardzo dużą rzeszę emerytów, będą musiały płacić ogromne podatki, będą niezwykle obciążone różnego rodzaju świadczeniami ZUS-owskimi i tak dalej. Co my jako rodzice mamy w tej chwili zrobić? To jest druga perspektywa, taka perspektywa przyszłości.
Notabene, panie Marku, jeszcze nie ukrywajmy, że my wyrośniemy wtedy, teraz będąc pokoleniem czy społeczeństwem bardzo egoistycznie nastawionym na własne wygody, na to, żeby mieć, wyrośniemy jeszcze bardziej pretensjonalnie do tego najmłodszego pokolenia, gdzie będziemy krzyczeć, jacy oni są niewdzięczni, jak o nas się nie troszczą, że nie mamy wystarczających rent i emerytur, a przecież myśmy pracowali. I to najmłodsze pokolenie, które jest pokoleniem dużego niżu demograficznego i będzie ich jako ludzi młodych, prężnych bardzo mało, przed nimi będzie jeszcze perspektywa, o której dziś mówimy. To już nie będzie potrzeba 2,1, ale to już będzie może potrzeba 4, czyli będą to zadania. Wielodzietność, pracowitość od rana do nocy, pozyskiwanie środków dla siebie, dla dzieci i jeszcze dla nas, jako dla starszego pokolenia.
Trudno to sobie wyobrazić, myślę, bo to jest sytuacja, o której w różny sposób się mówi, jeśli chodzi o przewidywania. Różni profesorowie tutaj prowadzą obliczenia, tak? I bierzemy udział w ostatnio często odbywających się różnych konferencjach. I teraz, co jest tutaj podstawową rzeczą? Przede wszystkim ta zastępowalność pokoleń, jakby ta solidarność międzypokoleniowa, właśnie przestaje istnieć. Musimy sobie z tego zdać sprawę, ona przestaje istnieć. To nie będzie można mówić o roszczeniowym postawie dzisiejszych przyszłych emerytów, dlatego że nie będzie kto miał płacić ich emerytur. Musimy sobie z tego zdać sprawę. W 2035 roku będzie nas już prawdopodobnie 6 milionów mniej. Są obliczenia, które mówią, że do końca tego wieku będzie nas mniej o 21 milionów. W czasie II wojny światowej zginęło trochę powyżej 10 milionów Polaków. My sobie w tej chwili fundujemy jeszcze większe spustoszenie ludnościowe niż II wojna światowa. To powoduje, że nie będzie mowy o takiej postawie roszczeniowej. Powiedzmy sobie tak, będzie musiał zaistnieć system, w którym emerytura będzie uzależniona od ilości dzieci, bo po prostu nie będzie kto miał za nią zapłacić. I to jest, nie trzeba wielkiego przewidywania, bo po prostu nie będzie miał tego zrobić. Ja wiem, są takie, powiedziałbym, ciągoty do tego, żeby zapraszać imigrantów, do tego, żeby pobudzać migrację wewnętrzną w kraju. Niedawno, parę dni temu odbyła się konferencja demograficzna w Poznaniu, na której mówiono o tym, w jaki sposób będą się odbywały, w jaki sposób mają sobie dać radę miasta, duże miasta w Polsce z wyludnieniem. To wyludnienie jest potężne. W Krakowie, w Gdańsku na przykład, oficjalne dane, które dostaliśmy z urzędu, na 100 kobiet jest 20 dzieci. W Poznaniu na 116,5 tysiąca rodzin ponad 50%
nie ma... Dwie kobiety, mamy 10 dzieci, tak?
Bardzo dobre przeliczenie.
Jeszcze raz, panie Marku, bo to żebyśmy się dobrze zatrzymali na tym.
Właśnie my tak z Lidką też wyliczyłyśmy niedawno, że urodziłyśmy tyle dzieci, ile 50 gdańszczanek. To jest, myślę, takie obrazowe, żeby zrozumieć, co się dzieje w Polsce.
Tak, to jest... mieliśmy dzieci 14. Powiedzmy, że stało się jak się stało, ale tak czy tak jest w tej chwili te dwie matki tutaj urodziły tyle, co 50 gdańszczanek.
Dodam może właśnie, wracając do tych podatków. Czym są nasze dzieci, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie sytuację podatkową dla przyszłości naszego kraju? Otóż powołam się tutaj na ekonomistę z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, pana Tomasza Cukiernika, który na moją prośbę wyliczył, jakie podatki odprowadzi jedno dziecko, które ukończy wyższą uczelnię i zacznie pracować w Polsce do 67 roku życia, przy założeniu, że 10% czasu będzie albo bezrobotny, albo będzie w poszukiwaniu innej pracy i tak dalej. Okazało się, że w postaci różnych podatków jeden obywatel odprowadzi, przyjmując, że będzie zarabiać tylko średnią krajową, dzisiejszą, odprowadzi do państwa 1,5 miliona złotych. A więc ta dziesiątka naszych dzieci tutaj to jest wkład do budżetu w postaci 15 milionów złotych, jeśli one zostaną w kraju. Bo jeśli wyemigrują, to wraz z naszymi dziećmi eksportujemy właśnie takie podatki.
Ja chciałam jeszcze się odnieść do tego wymiaru współczesnej kultury, bo wydaje mi się, że właśnie największy problem jest w mentalności, to znaczy w naszych umysłach, w tym, że w ostatnich latach pod wpływem różnych przemian bardzo spadł prestiż na przykład posiadania dzieci w porównaniu z samorealizacją zawodową. I posiadanie dzieci stało się jakby niemodne, nieprestiżowe. I to jest taki rys kultury, który mówi, czy taki pewien nurt w kulturze, który mówi, żeby żyć dla siebie. I gdzieś zatraca się taki wymiar relacji, bo myślę, że gdyby przyjąć takie założenie, że gdyby w świadomości powszechnej większy wysiłek wkładany w wychowywanie dzieci był ceniony i była ta świadomość właśnie, o którą będziemy tutaj jakoś też walczyć, że to po prostu ma sens i jest dobre, jest mądre i służy nie tylko tej rodzinie, ale służy w ogóle społeczeństwu, to byłoby więcej rodzin zdolnych do takiego podejmowania takiego wysiłku. Natomiast mamy sytuację paradoksalną w tej chwili, to znaczy rodziny, które faktycznie wkładają większy wysiłek wieloraki, bo nie tylko materialny, ale też każdy inny i psychiczny i właśnie takie, że kobieta, jeśli chce dobrze wychowywać te dzieci, to często przynajmniej na jakiś czas rezygnuje z pracy zawodowej, przynajmniej na czas, powiedzmy, urlopu macierzyńskiego czy w jakiejś mierze wychowawczego, że te rodziny są gorzej postrzegane. I to jest pewna sprzeczność i to jest nieracjonalne. No i spróbujemy pokazać, że to właśnie jest wartością, żeby ukierunkowywać swoje życie na relacje, na dawanie, na wychowywanie no też dzieci, które są dobrem dla społeczeństwa, które wnoszą bardzo realne i wymierne i niewymierne korzyści dla innych.
No wyszliśmy w tej naszej rozmowie od rodziny. Taki punkt wyjścia był czysto rodzinny, jakie daje zadowolenie bycie w takiej licznej rodzinie. A myślę, że czas dojść także do poziomu ogólniejszego, czyli do poziomu narodu. Bo naród to jest rodzina, to jest wielka rodzina rodzin. Otóż, aby naród mógł przetrwać w tym miejscu, nasz polski naród w tym miejscu Europy, w którym jesteśmy, na tym korytarzu europejskim, gdzie ciągle się coś przewala, to ten naród musi być duży i silny. Jeżeli będziemy, nie zmienimy tego trendu demograficznego, to nas będzie rzeczywiście za 3 pokolenia 20 milionów tutaj. 20-milionowy naród w tym miejscu Europy nie ma cienia szansy na bycia narodem samorządnym i suwerennym. Więc myślę, że o tym interesie polskim narodowym też trzeba myśleć. Wszyscy ekonomiści, z którymi czytałem pracę, z którymi rozmawiałem, zawsze podkreślają, że najważniejszy w procesie tworzenia dobra ekonomicznego jest kapitał ludzki. Nie pieniądze, nie struktura, nie pomysł. Kapitał ludzki. No to jest to, co tutaj przed sobą widzimy. Ten kapitał ludzki, trzeba w niego zainwestować. A kto w tej chwili inwestuje w ten kapitał ludzki? Rodzina. Koszt utrzymania jednego dziecka to jest dobrej klasy samochód. Państwo wspiera częściowo te zasiłki, które są, to są minimalne, one pokrywają bardzo małe część tego wysiłku rodzinnego. Myślę, że jest najwyższy czas, żeby utrzymanie i wychowanie dzieci stało się także zadaniem państwa, które jest jakby najwyższą formą organizacji narodu. I ta zasada utrzymania dzieci powinna być objęta zasadą solidarności społecznej, tak jak jest objęte kształcenie dzieci, opieka służby zdrowia, renty, emerytury. Także wychowanie i utrzymanie dzieci powinno być objęte zasadą solidarności społecznej. Wszyscy płacimy na dzieci, niezależnie od tego, czy one są nasze, czy czyjeś, bo jeżeli ktoś chce sobie wybrać rolę singla, ma do tego prawo. Żyje sobie lekko, swobodnie, ale na starość ktoś się nim będzie musiał opiekować. On powinien inwestować w tę osobę, która zapewni mu godną starość. Także myślę, że jest najwyższy czas, żeby państwo tym się zajęło naprawdę na poważnie.
Panie profesorze, powiedzmy, że nie w tę osobę w liczbie pojedynczej, tylko w te osoby.
Te osoby,
bo się okazuje, że jedna osoba, nie może być to przelicznik, że się tak wysłowię matematycznie, nie może być to przelicznik 1:1. Z tego, co tutaj słyszeliśmy podczas naszej rozmowy.
Musimy 2:1, żeby zapewnić reprodukcję prostą, musi być, jedna kobieta musi urodzić 2 dzieci, to ten przecinek, to jest taki statystyczny.
Pytanie, mówili państwo, że jako stowarzyszenie budujecie dobrą markę, kierujecie swój apel, zwłaszcza i prowadzicie dialog z samorządami. Jak on wygląda? Czy jesteście przyjmowani chętnie? Czy to, co uświadamiacie, to, do czego wzywacie, jest widziane dobrze?
Na ogół jest pierwsza reakcja, to oczywiście to jest zdziwienie, o co nam chodzi, o jaką politykę prorodzinną. Jest kilkadziesiąt gmin w Polsce. Na 2500 gmin jest około 50 gmin, które wprowadziło u siebie pewne elementy polityki prorodzinnej. Rozpowszechnia się na przykład karta dużej rodziny, tak się to nazywa. W różnych miastach różnie nazywają się te programy. Na ogół dają jakieś ulgi typu na przykład na komunikację miejską. W Poznaniu zaczęliśmy od pewnej kuriozalnej, powiedziałbym, konstrukcji. Polegało to mniej więcej na tym, że mieliśmy dostać na przykład zniżki do ogrodu zoologicznego, 43% zniżki w dni powszednie, czyli wtedy, kiedy się nie chodzi do tego zoo. Mieliśmy dostać na przykład zniżki na basen, ale na basen sportowy, tak? Czyli nie na termy poznańskie, gdzie można pójść razem z dziećmi sobie wypocząć, tylko na basen sportowy, gdzie się z dziećmi nie pójdzie. Także to były takie kuriozalne jakby takie pomysły, ale zaczęliśmy współpracować z radnymi. Powstała komisja do spraw rodziny i wypracowaliśmy uchwałę, która rzeczywiście podeszła w pewien spójny sposób do potraktowania polityki prorodzinnej. Także ona dotyczyła, sięgała jakby spraw związanych z spraw komunalnych, spraw mieszkaniowych, spraw zdrowotnych i tak dalej. Czyli tutaj podejście jest bardzo różne. Tam, gdzie docieramy do gmin i zaczynam rozmawiać z którymś z sekretarzy czy burmistrzów, to po chwili już jest duże zainteresowanie, tak? Co my właściwie możemy zrobić? Zadaję sobie jednak często pytanie, czy to jest tak, że ich zainteresowanie rzeczywiście jest skierowane na dobro rodziny, czy też jest skierowane na chęć promowania gminy, czy promowania samych siebie. Wydaje mi się, że na początku tak było, ale po dłuższej rozmowie rzeczywiście zauważam chęć wprowadzania jakiejś polityki prorodzinnej. Gminy zauważają ten problem. Są takie gminy, które w tej chwili nie posiadają, posiadają bardzo małą ilość rodzin wielodzietnych. Niektóre gminy mówią, mamy u siebie dwie rodziny. Na kilka tysięcy osób. Mamy u siebie dwie rodziny. Mówię, no, ale czy to dobrze policzyliście? My tak od trzech dzieci w górę. Tak, dwie rodziny. Są wyludnione. Są wioski, w których nie ma już ani jednego dziecka. To jest przerażające, ale z tym się spotykamy i to jest niestety coraz częstsze. Jeśli chodzi o firmy, pokazujemy taką rzecz. Są badania, różnego rodzaju badania, które wykazują, jaką wartością jest pracownik, ojciec rodziny wielodzietnej. Okazuje się, że po pierwsze, konkretne wyniki są podawane, na przykład 69% kobiet równie dobrze traktuje wysokość pensji, jak to, że firma deklaruje i faktycznie jest przychylna rodzinie. Tak samo 63% mężczyzn. 83% konsumentów, klientów chętniej kupowałoby produkty danej firmy, gdyby wiedziało, gdyby był znak, że te produkty są produkowane w firmie przyjaznej rodzinie, albo że one są przyjazne rodzinie. Kiedy wchodziliśmy głębiej w ten problem, to się okazywało, że przede wszystkim ojcowie dużych rodzin, bo oni na ogół pracują, chociaż oczywiście matki tak samo, to są pracownicy dużo bardziej odpowiedzialni. To są pracownicy, którzy nie negocjują pensji co chwilę. Młody pracownik, który przychodzi do firmy po raz pierwszy, traktuje tę firmę jako swoją pierwszą, ale bardzo rzadko ostatnią. Rodzic, ojciec rodziny wielodzietnej nie może sobie na to pozwolić. On jest bardzo stabilnym pracownikiem. Pracodawcy takich cenią. Kolejną rzeczą jest to, że pracownicy, rodzice wielodzietni są bardziej skuteczni. To są ludzie, którzy szybciej podejmują decyzje. To są ludzie, którzy wiedzą, że muszą dbać o swój profesjonalizm i rzeczywiście tacy są. W moich doświadczeniach z firmami, gdzie pracowałem z bardzo dużymi i z koncernami ogólnoświatowymi i z firmami niedużej wielkości, które zatrudniały po kilkanaście osób nawet, zawsze się to zresztą potwierdzało. Rodzic pracownik to jest pracownik stabilny. Od tego nie musimy się martwić. On nam nie zrobi żadnego psikusa. Tak? To są te miejsca, w których chcemy przede wszystkim zacząć mówić o rodzinach. Chcemy tam zacząć docierać. Na początku mówimy o wizerunku, dlatego że pracodawca, który będzie wiedział, że rodzic to jest, jaką ma rzeczywistą wartość, on będzie bardziej skory do tego, żeby na przykład zastosować ruchomy czas pracy dla tego pracownika. On rozumie wtedy, że ten pracownik to musi odwieźć dzieci do szkoły, do przedszkola rano i przyjeżdża do pracy na przykład nie na 8, tylko na 8:30. Tam, gdzie jest to możliwe, pracodawcy to stosują i to się sprawdza. Ten pracownik jest wtedy bardziej zaangażowany w pracę. Szybciej identyfikuje się z firmą. To dotyczy kilku sfer. To dotyczy na przykład sfer tak samo urlopowych. Tak? Kiedy ja zaczynałem pracę zawodową, to kierownik w czasie świąt mówi, no to ty będziesz na dyżurze. Tak? Dlatego, że ty nie masz rodziny. I to było bardzo dla mnie jasna, zrozumiała postawa. W tej chwili pracodawcy również w ten sposób mają podchodzić. Chcemy promować rodziców, żeby takie zasady stosowali wobec swoich pracowników. Poza tym to są oczywiście przechodzenie z tą marką również do różnego rodzaju produktów w taki sposób, żebyśmy mogli oceniać. Tak? Pracodawcy, którzy się do nas zgłaszają i mówią, tak, chcielibyśmy taki system u siebie założyć, tak? Zaaplikować. Chcielibyśmy zrobić taki system firmy przyjaznej rodzinie u siebie. My wtedy udostępniamy taki wachlarz, powiedzmy, różnego rodzaju elementów, jak według nas powinna taka firma wyglądać. Oni szybko po rozmowie krótkiej sami dochodzą do wniosku, że faktycznie zastosowanie takich elementów sprzyjających rodzicom spowoduje, że ci rodzice będą bardziej budowali, będą na przykład tak, podnosili wartość zespołu, całego zespołu pracowników. To są elementy, które powodują, że duża rodzina rzeczywiście zaczyna być kojarzona z dobrą marką.
Na samym początku pan powiedział, że staje pan przed urzędnikami, czy stajecie jako przedstawiciele Stowarzyszenia Prorodzinnego Ponad Milion. Zdziwienie. No i pierwsze pytania. Najczęściej zadawane pytania i najczęstsze odpowiedzi, które przychodzi wam udzielać.
Tak, no, najczęstsze są oczywiście na początku uśmiechy. O co panu chodzi? Ja mówię o politykę prorodzinną, artykuł 7, punkt 16 ustawy o samorządach z roku 90. W tym momencie jest chwila milczenia, bo rzeczywiście coś takiego jest obowiązek prowadzenia tej polityki zgodnie z tym przepisem prawnym prorodzinnej. Zaczynamy o sobą rozmawiać i bardzo często reakcja z drugiej strony telefonu jest taka: wie pan, prawdę mówiąc, my patrzymy na politykę w ogóle na naszą kadencję z perspektywy 3 lat, 4 lat, tak? Bo to jest perspektywa wyborcza. To jest nasza perspektywa. W związku z tym patrzenie na politykę prorodzinną odchodzi na bardzo daleki plan, także prawie, że jej nie ma. Przede wszystkim chodzi o działania gospodarcze, tak? Jeśli gmina gospodarczo zaczyna wzrastać, to z całą pewnością bieżąca władza będzie wybrana na następną kadencję i to jest ich podstawowym celem. I teraz powstaje bardzo ważne rozróżnienie pomiędzy poziomem rozwojem gospodarczym a rozwojem cywilizacyjnym. Te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze. Zrozumienie przez polityków tej różnicy jest niezwykle istotne. Rozwój cywilizacyjny przede wszystkim odbywa się w dłuższym okresie. Na to potrzeba 30, może więcej lat, po to, żeby wykazać, że rzeczywiście to pokolenie wykształciło więcej obywateli. Że to pokolenie jest bardziej społeczne, tak uspołecznione, że to są ludzie, którzy chcą się włączyć w stowarzyszenia, chcą coś robić razem, a nie są tylko i wyłącznie jednostkami świetnie zarabiającymi. Bo takie jednostki nie mają ojczyzny. To są ludzie, dla których nie ma znaczenia, czy oni mieszkają w Polsce, czy gdziekolwiek indziej. To są ludzie, którzy wybiorą dowolny kraj, w którym im lepiej zapłacą. I tu jest problem. Ten rozwój nas nie zadowala. To nie jest, uważamy, że to nie jest droga. To nie tędy droga.
Może warto, żebyśmy jeszcze przypomnieli podstawy programu Duża Rodzina, Dobra Marka. Wychodzimy z takich 3 podstawowych założeń. Po pierwsze, że rodzina to priorytet, czyli rodzina powinna być priorytetem w polityce państwa z powodów, o których tutaj mówiliśmy. Że rodzina to podstawa, czyli uważamy, że rodzina jest fundamentem budowania zdrowego społeczeństwa i że rodzina to przyszłość. Przez to rozumiemy, że rodzina jest podstawą rozwoju Polski i że duża rodzina to dobra marka.
Jesteśmy w telewizji Trwam, jesteśmy w Radiu Maryja. Odbieramy pierwszy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Alicja z województwa świętokrzyskiego.
Prosimy pani.
Słucham z wielkim zainteresowaniem, oglądam właściwie program i tak sobie myślę, jestem babcią, ale moja córka założyła rodzinę, no tak średnio dzietną, mają 4 dzieci. Najstarszy syn jest na pierwszym roku prawa.
Pani Alicja, to jest wielodzietna rodzina już. Pani
wielodzietna, no więc pięknie. I najmłodsza córeczka ma 2,5 roku. I są między 16-latka jeszcze i 9-latka. Córka jest zawodowym tancerzem, więc nie może oczywiście w takim zestawieniu porodów, prawda, i wychowania, i bardzo zresztą zaangażowana w wychowanie dzieci, nie może nawet pomyśleć o podejmowaniu pracy zawodowej. Zresztą teraz ma 42 lata, skończyła, więc nie będzie, nie wróci do zawodu. Dzieci, ponieważ dzieci są alergiczne i w ogóle problemy takie zdrowotne, więc też nie może. Pracował tylko i wyłącznie dzień. 17 lat na kierowniczym stanowisku w koncernie. Pan, jeden z panów tu mówił o tych koncernach właśnie takich dużych, które zagranicznych, które ponoć cenią pracowników. Bez żadnego specjalnego powodu, chyba ze względu na wiek, bo bardzo pilnie pracował bez przerwy w pracy, przychodził wieczorem, pomagał tam oczywiście córce przy wychowaniu dzieci, starał się nawiązywać jak najbardziej kontakt, ale bardziej pilnował pracy, bo zdawał sobie sprawę z tego, był na kierowniczym stanowisku, że musi utrzymać tą rodzinę. No i dwa tygodnie temu dostał wymówienie z pracy, bardzo pięknie czytałam je osobiście, utracił zdolności kierowania firmą. Chodziło chyba może troszeczkę o stan zdrowia, on tam może
pani
tak, Alicjo, może
pani
coś Alicjo, tam się...
żebyśmy, do czego pani zmierza? Czy pytania, czy...
Tego, że ta, że to, co mówił pan Banowski, tak, dobrze ja mówię?
Tak, pan Banowski ma.
Że ceni się ludzi, że są firmy, które cenią pracowników dobrych i z rodzin, którzy są ojcami rodzin wielodzietnych. To chciałam tylko powiedzieć, tyle, że nie wszyscy. I sytuacja taka, w której w takiej sytuacji zostawia się rodzinę bez powodu, bo ja rozumiem, gdyby tam to był jakiś, no, powiedzmy, alkoholik, niesumienny człowiek i tak dalej, wykształcił kilkudziesięciu kierowników na całą Polskę różnych w tej firmie właśnie, to konkretnie w firmie, chodzi o firmę BP.
Dziękujemy, no, pani Alicjo. Dziękujemy. Rozumiemy już te kwestie. No i myślę, że odniesiemy się do państwa tutaj zgromadzonych w studiu. No, ktoś traci pracę.
Tak, to jest bardzo częste w ogóle, spotykamy się z tym, dostajemy takie sygnały, gdzie pracodawca w ogóle już ma tak zakodowane, taki stereotyp, no jak się komuś rodzi trzecie albo czwarte dziecko, to pracodawca zaczyna go postrzegać jako mniej wydolnego. Jako pracownika, który on będzie chyba stwarzał problemy, bo to chorobowe, bo tamto. Ten problem rzeczywiście pojawia się dosyć często, chociaż de facto jest dokładnie odwrotnie, bo ci pracownicy, ojcowie, oni w ten sposób, czy matki, w ten sposób starają się organizować swoje życie, żeby zawodowe, żeby z całą pewnością tej pracy nie stracić. I oni przez to tym bardziej są skuteczni. Tutaj co do tego jestem absolutnie przekonany. Problem jest w świadomości i w wizerunku, w tym, w jaki sposób ci pracownicy są postrzegani. Tutaj może od razu podpowiem, jeśli takie sytuacje się rzeczywiście zdarzają, jeśli państwo chcecie, to proszę wejść na naszą stronę internetową dużarodzinadobramarka.pl i zarejestrować się, kliknąć. Jeśli ktoś wyśle nam taką informację, gdzie na przykład pracuje, albo w jaki sposób firma traktuje go, to my zwrotnie wyślemy do tej firmy zaproszenie albo pokażemy, w jaki sposób może potraktować pracownika inaczej. To jest, chcemy to propagować. Firmy, niektóre firmy podchodzą do tego niezwykle ciekawie. Pracodawcy mówią, rzeczywiście zauważam to, ale nigdy tego do tej pory nie uporządkowałem. Tak? Nigdy nie zrobiłem jakichś uporządkowanych działań, które już nawet wewnątrz firmy, wśród moich własnych pracowników pokazałyby, jesteśmy firmą, które dbają o nasze rodziny, o naszych pracowników, rodziców.
Czyli jest pan bardziej tego zdania, że to wynika z nieświadomości firm?
Jestem o tym przekonany.
Że nie znają tych danych.
Są wyjątkowe sytuacje, w których ktoś jest niewydolny, ale to nie jest związane z rodziną. To jest ogólnie chyba tak się dzieje, że pracownik, który przestaje być wydolny, jest wypalony zawodowo, tak? Jest zmęczony pracą, to nie ma nic wspólnego z rodziną. Tak po prostu jest. Czasami tak bywa. Ale wydaje mi się, myślę, że wśród rodziców rodzin wielodzietnych jest to rzadsze. tutaj jest więcej wewnętrznej motywacji do tego, wśród tych ludzi jest więcej wewnętrznej motywacji do tego, żeby działać. Jesteśmy nastawieni na skuteczność.
No i człowiek, który umie zarządzać tą najbardziej doskonałą, najbardziej wymagającą firmą, użyjmy tego marketingowego języka, jaką jest rodzina, i też umie, wychował się w takiej rodzinie, umie zauważyć o wiele więcej i w wielu sytuacjach bardziej sobie w stanie poradzić i zaradzić im, prawda? To nawet tutaj dostrzegamy, jak co znaczy być rodzicem, czy co znaczy być członkiem takiej rodziny, gdy trzeba się zatroszczyć o najmłodszego Szymonka, któremu trzeba tłumaczyć, w którą stronę może się czołgać po naszym fantastycznym dywanie i z nim dialogować, i cały czas ktoś się nim zajmuje. Jak nie mama, to tata, to dziadek, to za chwileczkę, tutaj przed chwileczką Janek, coś się dzieje. Odbierajmy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za audycję. Tylko chciałem na marginesie jedną rzecz powiedzieć, ponieważ ja byłem tchórzem i trochę leniwy i mam skromną rodzinę. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Ale chciałbym dowartościować gości, szczególnie mężczyzn. I tutaj pytanie do żon. Bo nam w polityce brak takich osobowości jak te osoby, które się wypowiadają. Czy nie mogły te osoby po prostu startować w wyborach? I bo wiem, że na tych osobach, które są już w polityce i mają rodziny wielodzietne, to są bardzo szlachetne osoby, czyli...
Dziękujemy, panie Januszu. Należałoby tutaj wrócić chyba do listu na Święto Świętej Rodziny, nie pamiętam was, z 2010 roku, gdzie padało właśnie takie zdanie, jak weryfikować polityka. Nade wszystko, jakim jest ojcem w domu.
Jak sobie z tym radzić? Polityk jest bardzo często ojcem nieobecnym w domu. To jest niestety koszt uprawiania polityki.
Ale pani Lidia i pani Elżbieta, tacy mężowie jak tutaj obecni w studiu w roli polityków.
Powiem szczerze, że no, z pewnością byłoby trudne, jednak ta obecność męża czy po południu, czy wieczorem jest no, bardzo wartościowa i dla dzieci, i dla żon, i rzeczywiście dla takiej całości, jedności w rodzinie ten ojciec po prostu musi być. To nie jest tak, że możemy wysłuchiwać mitów i przyjmować, że ważna jest aktywna godzina z dzieckiem zamiast 12 godzin spędzone z nim. Nieprawda. Zaprzyjaźniamy się z tymi, z którymi spędzamy czas. I to właściwie przekłada się też w rodzinie, tak? Jeżeli ojciec jest nieobecny 2 tygodnie w domu i tak przez cały rok zjeżdża na weekendy, no niestety ta relacja się urywa, prawda?
Ja chcę też jeszcze, tak, ja chcę też trochę tak kontynuując powiedzieć, że wpływać na politykę można nie tylko będąc politykiem. I wyobrażamy sobie naszą pracę, bo to widzimy jako pracę nad wizerunkiem rodzin, że zmiana świadomości i samych rodzin wielodzietnych, ale też rodzin w Polsce i po prostu naszego społeczeństwa jest też jakby oddolnym działaniem, które ma wpłynąć docelowo na prowadzenie polityki w Polsce. I pan tutaj mówił, że pan nie ma licznej rodziny. My ten swój pomysł na budowanie marki dużej rodziny kierujemy do każdego, to znaczy nie tylko do rodzin wielodzietnych, ale do każdego, kto zgadza się z tymi podstawami programu Duża Rodzina, Dobra Marka, które wymieniłam, czyli że rodzina to jest priorytet, podstawa i przyszłość rozwoju kraju. Zapraszamy do tego, żeby jakby przysłużył się do budowania tej świadomości. Na razie poprzez to, żeby oddał swój właśnie głos na portalu Duża Rodzina, Dobra Marka i kliknął popieram. W ten sposób wyraża swoją wolę, że on się z tym zgadza, że to jest ważna sprawa.
Tak, my czujemy tu właściwie solidarność z wieloma osobami, które nie mają dzieci lub mają jedno dziecko. Ale zadają sobie właśnie pytania, czy damy radę wychować i utrzymać kolejne dzieci. Właściwie już słyszymy zewsząd pytania, jak się można do was przyłączyć? Czy tacy, którzy nie mają dzieci, też się mogą przyłączyć? Tak, mogą nas po prostu popierać. Chcemy zobaczyć, jak wiele osób popiera tę ideę. Chcemy
bardzo,
się pokazać, bo jeśli
ciekawe,
jest nas ponad milion...
Mówią, bo... To świadczy o tym, że nie budujecie klanu dużych rodzin, prawda? Przeciwko tym, którzy rodzin i dzieci nie mają, bo to byłoby też przeciwko na przykład nam. Ale że państwo uczulacie nas i uświadamiacie nam, że wielka rodzina to przede wszystkim dobra organizacja, to potęga miłości, potęga relacji, radości, to też szansa na to, by w tej rodzinie się rozwijać i to jest dobro nie tylko tej rodziny, ale to jest dobro, którym dzielą się państwo z całym społeczeństwem i tym najbliższym i tym społeczeństwem, któremu na imię naród, na co nas tutaj uwrażliwiał pan profesor. Czas naszego spotkania powoli dobiega końca. Czas na jakieś słowa podsumowania. Dzieci zajęły się wszystkim, począwszy od rysowania, które się szybko znudziło. Pobojowisko zostało tutaj na naszym placu zabaw. Pytanie, ręka do góry, kto będzie sprzątać? Jest jedna chętna. Dobrze. I teraz też przechodzimy do tego, by podsumowując, zastanowić się nad tym, co dalej, co po tym programie.
Myślę, że ważną rzeczą, o której trzeba powiedzieć, to jest stwierdzenie, konsolidujmy się. Spotykajmy się, nawet nie wirtualnie się spotykajmy. Pokażmy, że rzeczywiście jesteśmy siłą. To, o czym mówił ten tutaj pan przez telefon, było bardzo ważne, bo pan odniósł się do tego, że nie ma ludzi, którzy chcą kandydować. Odniósł się do tego, że jest potrzeba wpływania na politykę. Wpłyniemy na politykę, zrobimy bardzo dużo. Wtedy, kiedy będziemy przynajmniej mieli poczucie, że jesteśmy jednością. I to jest najważniejsze chyba przesłanie. Zapraszam na naszą stronę, kartadużejrodziny.pl. Tam można kliknąć, dołączyć do nas i to już zbuduje siłę. Więcej nie trzeba.
Tak, budujmy tą dużą rodzinę.
Duża rodzina, dobramalka.pl i to już wystarczy do tego, żeby już pokazać, zrobić pierwszy krok.
Pojawiły się dwa adresy internetowe.
Tak, dlatego, że staramy się pracować na dwóch, właściwie trzech zakresach dla gmin, dla firm i w takim zakresie publicznym. Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, na który z nich się kliknie i tak jest przekierowanie na jedną stronę.
Uwaga, robimy zdjęcie rodzinne, więc wszystkie dzieci do swoich rodziców. Do swoich rodziców. On tam znalazł swoje miejsce. Dokończę tylko, że był tu też czas i miejsce na to, by bawić się w chowanego. Okazuje się, że studio telewizji wszystkiemu temu sprzyja. Ja tylko powiem tak, że dzisiejszy temat to budujmy dobry wizerunek dużej rodziny. Państwo Elżbieta i Andrzej Lachmanowie byli naszymi i są gośćmi. Państwo Lidia i Marek Banowscy. Wraz z dziećmi jest z nami profesor doktor habilitowany Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO, tak, Akademickiego Klubu Obywatelskiego z Poznania, jako dziadek, językoznawca, ale profesor, jak to mówi o sobie, zwyczajny. I to nasze zdjęcie niech będzie też takim uroczym pożegnaniem przez wszystkimi radiosłuchaczami, z wszystkimi telewidzami. No i jeszcze jedno, o czym warto powiedzieć, nie ubliżając gdańszczankom w żaden sposób. Gorąco wszystkie gdańszczanki pozdrawiając, począwszy od najmłodszych po te najbardziej dojrzałe, doświadczone wiekiem, mądrością i świętością. Chcemy powiedzieć, że statystycznie pani Elżbieta i pani Lidia Wychowując teraz 10 dzieci, chociaż pod ich sercem poczęło się 14 dzieci, urodziły i wychowują tyle dzieci, ile 50 gdańszczanek. Te dwie poznanianki z Wielkopolski. Ale jestem ciekaw, dlaczego państwo nie zrobili porównania, jak to w Poznaniu wygląda, tylko uciekli nam do Gdańska.
Aż do Gdańska. W Gdańsku jest ta sytuacja rzeczywiście fatalna. Nieco lepiej.
Bardzo gorąco państwu dziękuję. Uwaga, zdjęcie, klik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewicy.